Część druga. Riel. Rozdział pierwszy. Podczas projektowania mozaik Riel musiała być całkowicie skupiona, lecz gdy je układała, mogła swobodnie rozmyślać. Kiedy miała dobry dzień, to drugie zajęcie ją odprężało. Ostatnio jednak powolny proces odnajdywania kolejnego kafelka wzbudzał w niej zniecierpliwienie. Problem w tym, że po wynegocjowaniu porozumienia między Murai a Doum, jej spokojne życie wśród rzemieślników stało się nieco nudne, a jednak potrzebowała pracy. Ukrywanie się przed Dalim i jego przyjaciółmi ograniczało jej możliwości zarobkowe. Wykorzystywanie nadzwyczajnej mocy mogłoby zapewnić jej wielkie bogactwa, ale i przyciągnąć uwagę. Uciekła się zatem do innych talentów, lecz zatrudnienie się w roli artystki lub tkaczki nie było łatwe, gdy w każdym miejscu była obcym człowiekiem, cudzoziemką, a gdy już się jej udawało, zarabiała w najlepszym razie skromnie. Na szczęście nieśmiertelni magowie nie byli czymś niespotykanym, więc za nauki u Tarrena zapłaciła uzdrawianiem. To dzięki naleganiom starca, by nauczyła się jego stylu kaligrafii, trafiła do twórców mozaik. Resztką atramentu namalowała kilka widoczków na ścinkach papieru, a Taren nie zatrzymał. Zrobiły wrażenie na byłym studencie starca i zabrał kilka do swojego świata, by pokazać je Boulenowi, mistrzowi mozaik. Wkrótce potem jego pracownicy zaczęli zlecać jej projekty. Rzemieślnicy stanowili grupę różnorodnych ludzi, którzy przenosili się ze świata do świata za kolejnymi zleceniami. Murai było trzecim światem, w którym pracowała, od kiedy do nich dołączyła. Jej oficjalnym zadaniem było malowanie projektów. Zajmowało to jednak mniej czasu niż układanie mozaik, nauczono ją więc podstaw i zlecano pracę nad drobniejszymi, mniej istotnymi elementami, takimi jak obrzeża i rogi. Boulen radził, by nie mieszała się w lokalne sprawy polityczne i konflikty. Całkowicie się z nim zgadzała. Nie był zadowolony, gdy imperator zażądał, by negocjowała z Doum w imieniu Murai. Gdyby nie Tajen, odmówiłabym. Czasami lokalne sprawy polityczne i konflikty same stają się częścią czyjegoś życia. Boulen zagroził jej nawet, że poszuka projektów gdzieś indziej. Kiedy próbowała wykorzystać to jako wymówkę od pertraktacji, imperator oznajmił, że jeśli grupa nie zapewni jej pracy, władca znajdzie innych rzemieślników, z którymi będzie mogła pracować. Zachowała stanowisko, lecz mozaikarze nie byli zadowoleni. Ulżyło jej zatem ogromnie, gdy negocjacje dobiegły końca i mogła zacząć naprawiać swoje relacje z nimi. Od tamtej pory dostawała wyłącznie monotonne zadania i nie projektowała. Musiała z powrotem zasłużyć na ich szacunek. Pracowała sumiennie, starając się wzorowo wykonywać polecenia i powtarzając sobie, że zadanie Tajena jest znacznie nudniejsze i bardziej wymagające. Minęło ćwierć cyklu, od kiedy zaczął, pomyślała, przeszukując tacki z kafelkami. Chyba jeszcze za krótko, by nauczyć się przekształcania wzorców. Dali powiedział, że większości ludzi nauka zajmuje więcej czasu, a Tajena może spowalniać to, że uczy się z książki. Bardzo chciała, żeby już wrócił i chciała poznać go bliżej. Jej puls przyspieszył, gdy wspomniała wspólnie spędzone chwile w grocie, rozmowy i cielesne uniesienia. Czy ja się zakochałam? Zastanawiała się. Nie była zauroczona jak kiedyś Izarem. Nie wiedziała, czy w ogóle byłaby zdolna poczuć coś takiego. Dziewczynka, która zadłużyła się w Izarze, była niedoświadczona i niewinna. Lecz kobieta, którą się stała, była inną osobą. Miała inne pragnienia. Jeszcze nie była pewna jakie. Wiedziała tylko, że nie może być tak jak kiedyś. Przede wszystkim z obawy, że podążenie tą samą ścieżką mogłoby doprowadzić do tych samych rezultatów. Cisnęła z powrotem na tacę kafelek, nad którym się zastanawiała. Niemal idealnie pasował do luki w projekcie, ale Boulen nie dopuściłby jej do poważniejszych zadań, gdyby przyłapał ją na dokonywaniu prostych wyborów. Tajen mi się podoba. Chciałabym częściej go widywać. Nie czułam się tak od dawna. Od czasu śmierci Valhanna miewała kochanków, wybierała jednak tylko tych mężczyzn, którzy, podobnie jak ona, pragnęli wyłącznie przelotnych związków bez zobowiązań. Mężczyzn, którzy nie chcieli zgłębiać historii jej życia ani nawet znać jej prawdziwego imienia. Mężczyzn, którym nie musiała powierzać swoich tajemnic. Ale Tajen już wiedział o Kalu. Pomógł jej ocalić chłopaka. Może spośród wszystkich mężczyzn to właśnie jemu mogłaby zaufać. A jednak się wahała. Może niepokój wzbudzał w niej jedynie fakt, że nie mogła czytać mu w myślach. Choć było to także dziwnie ekscytujące. Podobało jej się, że nie zawracałyby mu głowy żadne jej niekontrolowane myśli. Mogliby zachowywać się zwyczajnie. Na tyle zwyczajnie, na ile mogliby zachowywać się ludzie skrywający niebezpieczne sekrety. Żałowała, że nie jest trochę bardziej gadatliwa. Może on jest nieco powściągliwy, ale to nie znaczy, że nieuważny. Jak na kogoś, kto nie jest w stanie czytać w moich myślach, całkiem dobrze odczytuje wskazówki niewerbalne. Uśmiechnęła się, gdy na to wspomnienie po jej ciele rozeszła się ciepła fala. Jej wzrok padł na kafelek o dokładnie takim kształcie i kolorze, jakiego potrzebowała do zapełnienia luki. Za pomocą pensety włożyła go na miejsce. Pasował doskonale. Czasami warto było poświęcić nieco czasu na znalezienie idealnego elementu. Jednak aby dokończyć mozaikę, będzie musiała dokonywać staranniejszych wyborów. Przyjrzała się projektowi, zastanawiając się, jakiego kształtu teraz szukać. Jak dotąd Tajen okazywał jej wyłącznie namiętność kochanka. Może nie zamierzał okazywać niczego więcej. Jej zdaniem przypieranie do muru kogoś, kto nie odwzajemnia uczucia, nie miało sensu. Widziała, jaki ból podobna sytuacja sprawiała Dalemu, dlatego nie zamierzała wpaść w podobną pułapkę. I tak nie mogła obiecać Tajenowi większego zaangażowania. Przyrzekła chronić Kala. Utrzymanie chłopaka z dala od Dalego było najważniejsze. Tajen także miał zobowiązania. Według Tarrena obietnica, o której wspomniał Tajen, powód, dla którego chciał się nauczyć przekształcania wzorców, wiązała się z przywróceniem ciała kobiecie o imieniu Vella, uwięzionej w książce. Tajen opowiedział o niej Riel podczas jednej ze wspólnie spędzonych nocy w jaskini. Była zafascynowana, kiedy słuchała o kobiecie przemienionej przez poprzednika Valhana, świadomej tylko wówczas, gdy ktoś trzymał ją w dłoniach i absorbującej całą wiedzę każdego, kto jej dotknął. Tarren sądził, że między Tajenem a książką istnieje jakaś więź. Twierdził, że przypomina ona relację między uczniem a mentorem lub przyjaźń rodzącą się między dwojgiem ludzi, którzy wiele razem przeszli. Nie wypowiedział na głos podejrzenia, że Tajen jest nieco zadurzony w kobiecie zaklętej w książce. Choć po ponad 5 cyklach zaglądania w ludzkie myśli Riel nie odrzucała żadnej możliwości, nie sądziła, by Tajen czuł fizyczny pociąg do książek. Jeżeli go pociągała, to nie fizycznie. Na razie. Może chce przywrócić jej ciało, by się przekonać, czy ją kocha. Może to ze względu na mnie chce to sprawdzić. Pokręciła głową rozbawiona i nieco zawstydzona własną próżnością, po czym skupiła się na pracy i zamrugała, gdy uświadomiła sobie, że patrzy na właśnie taki kafelek, jakiego szukała. Wzięła go ze stosu i ułożyła na miejscu. Odnalezienie idealnego elementu 2 razy z rzędu było mało prawdopodobne, lecz nie niemożliwe. Uda się 3 raz? Zwróciła się z powrotem ku stosom. Od razu wróciła myślami do Velli. Najbardziej intrygowało ją to, że Tajen w ogóle dotyka tej książki. Ten przedmiot, a właściwie kobieta, musiała znać wszystkie jego tajemnice. Narażał się na niebezpieczeństwo, by dać jej świadomość. Była jego skarbem, ale i ogromną słabością. Czy Vella straci zdolność pochłaniania wiedzy, gdy zyska formę cielesną? Czy będzie pamiętała wszystko, czego się dowiedziała, czy to także utraci? Przywracając jej ciało, Tajen może zaprzepaścić to, przez co książka była mu tak droga. Na pewno brał pod uwagę tę możliwość, a i tak chciał to zrobić. Może dlatego, że bardziej dbał o uwięzioną kobietę niż o jej wartość jako unikatowego narzędzia. Może dlatego, że przejmował się tym, co dobre i złe. Czy mogłabym pomóc mu ją wskrzesić? Riel zmarszczyła brwi. Gdybym musiała przy tym kogoś zabić, nie. Chciała wierzyć, że Tajen nigdy tego nie zrobi. Przecież pomógł jej ocalić Kala, bo nie chciał się zgodzić na odebranie mu życia, by dać je komuś innemu. Spojrzała na kafelek, który trzymała w dłoni. Znów pozwoliła myślom odpłynąć. Przyjrzała mu się, szukając skaz, a potem odrzuciła. Tam, gdzie upadł, leżał podobny, bardziej odpowiedni. Przyłożyła go do projektu. Jego barwy pasowały do wzoru, a kształt uzupełniał otaczające go elementy. Wsunęła go na miejsce. Wyprostowała się i przeciągnęła, zastanawiając się nad pracą, która jeszcze jej została. Potrzebowała już tylko kilku kafelków. Projekt przedstawiał owoce z sąsiednich światów, uznawane przez mieszkańców Murai za egzotyczne. Wysypywały się z typowej dołmiańskiej ceramicznej misy. Mozaika miała znaleźć się w rogu i była znacznie bardziej skomplikowana niż zwyczajne wzory na obrzeżach, ale nie tak wymagająca jak obraz znajdujący się po środku. Kątem oka dostrzegła, że Bowlen na nią zerka. Jego zdaniem pracowała dziś powolnie. Postarała się skupić wyłącznie na mozaice, wybrała kilka ostatnich elementów na obrzeże i włożyła je na miejsce. Spojrzała krytycznie na całość, wyjęła kilka kafelków, które nie do końca pasowały i wymieniła na inne. Dopiero gdy doszła do wniosku, że nie jest już w stanie niczego poprawić, odłożyła tacę. W myślach sporządziła listę tego, co będzie jej potrzebne. Kwadratowy kawałek tkaniny i klej, którym przymocuje ją do powierzchni kafelków. Dzięki temu będzie można przenieść mozaikę w całości i przytwierdzić ją za pomocą zaprawy w docelowym miejscu. Po wyschnięciu zaprawy tkanina zostanie zdjęta, a szczeliny wypełnione. Najpierw jednak Bowlen będzie musiał zatwierdzić jej pracę. Podniosła wzrok i odnalazła mistrza, który stał w drugim końcu przestrzeni roboczej. Gdy zrobiła krok w jego stronę, rozległ się dźwięk, jakiego jeszcze w tym świecie nie słyszała, i wszyscy podnieśli głowy. Był niski, lecz prędko przybrał formę huku. Potem wszystko i wszyscy, także Riel, padli na podłogę. W jej ramieniu rozkwitł ból, szybko jednak ustąpił, gdy ciało zaczęło magicznie się leczyć. W pierwszym odruchu unieruchomiła powietrze nad rzemieślnikami na wypadek zawalenia się dachu. Następnie wstała, ocierając oczy z pyłu. Ku jej uldze filary podtrzymujące sklepienie pozostały nienaruszone. Z jej ubrań i włosów posypały się kafelki. Otoczyły ją chrzęst i brzęk, gdy pozostali zaczęli wstawać i strząsać z siebie fragmenty mozaik. Nastąpiła krótka chwila ciszy, gdy rzemieślnicy przyglądali się ruinie miesięcy pracy. Tylko najsolidniejsze stoły się nie przewróciły, lecz wszystko, co na nich leżało, rozsypało się. Ta tajemnicza siła uniosła krawędzie ciężkiego papieru, na którym Riel namalowała swój projekt, a potem cisnęła arkuszem oraz starannie ułożonymi na nim kafelkami. Wokół rozległy się szemrania i przekleństwa. Pomstowano przede wszystkim na bałagan i pracę na marne. Niektórzy odnieśli drobne rany. Dlaczego nie pomyślałam, żeby nas osłonić? Zastanawiała się Riel. Miny innych magów zdradzały to samo rozgoryczenie. To wszystko wydarzyło się za szybko i nie mieliśmy pojęcia, co zwiastował ten odgłos. W zasadzie, co to w ogóle było? Wyprostowała się i odwróciła w stronę, z której nadeszła siła, a potem uwolniła zmysły. Najpierw kilkaset kroków dalej dostrzegła ruch. Zbierał się tam tłum, zdezorientowana i wystraszona służba. Również nie miała pojęcia, co się stało. Zajrzała w bardziej oddalone umysły i wyłowiła nowy hałas, odległy i niejednolity. Nie był to gwar ludzkich głosów, bardziej przypominał dudnienie gromu. Pod wpływem bryzy poczuła ciarki na skórze. W pałacu panowały przeciągi, ale to było dziwne. Po chwili zrozumiała dlaczego. Nigdy dotąd nie czuła ruchu powietrza napływającego od frontu tego ogromnego budynku. Zawsze wiało z boków, od strony rzeki. Jej zmysły nie trafiały już na zdezorientowanych, lecz na przerażonych służących. Wszyscy sądzili, że pałac został zaatakowany. Przez kogo? Mruknęła, sięgając jeszcze dalej, aż do głównego wejścia, gdzie w końcu odnalazła umysł strażnika, który wiedział, co się dzieje. Rzucił się do ucieczki, a jego myśli ją zszokowały. To walka nie dla takich jak ja. Tylko pałacowi magowie mogą nas obronić. Lepiej niech się pośpieszą, bo nie będzie czego ratować. Jego oczami zobaczyła grupę mężczyzn i kobiet w prostych strojach, którzy nadciągali ku wyrwie w pałacowym murze. Ich ubrania wyglądały znajomo. Doum, odezwał się ktoś w pobliżu Riel. Zaskoczona wróciła myślami do najbliższego otoczenia. Stojący obok rzemieślnicy patrzyli na nią, nawet nie starając się ukryć dezaprobaty i podejrzeń. Twierdziła, że wynegocjowała pokój między tymi światami. Najwyraźniej poniosła porażkę. Może właśnie taki miała cel. Już chciała zaprotestować, ale zamknęła usta. Zrozumiała bowiem, że żadne słowa nie przekonają ich, że to nieprawda. Mieli rację. Rzeczywiście poniosła porażkę. Doum zaatakowało Murai. Ceramicy nie dotrzymali porozumienia. Zasępiła się. A Tajen jest tak daleko. Wątpię, że to zbieg okoliczności. Obiecała, że będzie bronić Doum, gdyby pod jego nieobecność coś się stało. Nie, obiecałam bronić Doum w razie najazdu Murai, nie odwrotnie. A jednak jej postanowienie, by nie mieszać się w lokalne konflikty, osłabło.
Riel Lazuli?
Huknął czyjś głos. Odwróciła się. Zbliżał się do niej urzędnik. Kiedy dostrzegła, że zamierza dostarczyć jej wezwanie od imperatora, wyprostowała się i przybrała minę wyrażającą dostojeństwo z odpowiednią dozą zmartwienia. Tak?
Imperator wzywa.
Pozwoliła sobie na nieznaczny grymas. Spodziewałam się tego. Odwrócił się napięcie i odmaszerował, zamierzając zmusić ją, żeby biegiem starała się go dogonić. Powstrzymała się od tego, stawiając długie, zdecydowane kroki, by dać sobie czas na zastanowienie, co powiedzieć władcy. Wszystko zależy od tego, co stoi za napaścią Doum. Czy to zemsta za kolejny atak Murai, czy inwazja. W każdym razie ceramicy musieli znaleźć sposób na przełamanie przewagi w liczbie i mocy wroga. Może sprzymierzyli się z innym światem. Uwolniła zmysły, by poznać myśli doumiańskich magów. Jeden skupił się na bitwie i z jego umysłu wyłowiła niewiele informacji. Lecz to, co zobaczyła, sprawiło, że zachwiała się i niemal zatrzymała przed komnatą audiencyjną. Ceramicy od początku planowali inwazję. Czworo najpotężniejszych rozpoczęło przygotowania do wojny jeszcze przed atakiem kupców na targowisko, wiedząc, że ci zemszczą się za odmowę obniżenia cen. Szpiedzy poinformowali ich, że imperator rozważa powiększenie swojego imperium o Doum. Potrzebował jedynie wymówki. Doumiańscy magowie szkolili się w światowym systemie nauczania podstaw magii we wszystkich dziedzinach, a dopiero potem specjalizowali w tych, których wymagały od nich duże rzemieślnicze rody. Ceramicy utrzymywali kontakty z magami, oferując rozszerzone szkolenia w różnych specjalnościach, od uzdrawiania po sztuki bojowe. Po ataku na targowisko większość doumiańskich magów przyjęła propozycję darmowego szkolenia bitewnego, by móc przygotować się na ewentualne kolejne uderzenie. Próby pertraktacji podjęte przez Tajena i Riel dały im na to czas. Kiedy ceramicy wezwali do wsparcia ich rozwiązania problemu zagrożenia ze strony Murai, zgłosili się magowie z niemal całego świata, nie zdając sobie sprawy, że od początku inwazję planowało właśnie Doum. Albo Tajen nigdy nie zaglądał w myśli ceramików, albo próbował, ale mu się nie udało. Riel wątpiła, że odszedł, znając ich plany. Przynajmniej mam nadzieję, że ich nie znał. Weszła do komnaty audiencyjnej i zbliżyła się do imperatora. W odpowiednim miejscu i w odpowiedniej chwili zatrzymała się i ukłoniła. W głowie miała mętlik. Ceramicy nie zamierzali uhonorować porozumienia. Zajmowali nas negocjacjami, jak długo chcieli, by się przygotować, choć im dłużej to trwało, tym większa była szansa, że Tajen lub ja domyślimy się prawdy. Przystali na naszą propozycję, gdy tylko zakończyli przygotowania. Podobnie jak imperator. Jego szpiedzy w domu zauważyli magów powracających ze szkolenia bitewnego i ostrzegli go, że podbicie sąsiedniego świata nie będzie takie szybkie i proste, jak się z początku wydawało. Doradcy przestrzegali, że dom będzie trzeba zarządzać przez namiestnika. Ten zaś mógłby kiedyś zwrócić się przeciw władcy lub jego potomkom. Konieczne były niekończące się narady i skomplikowane plany, a magowie żądali absurdalnej zapłaty za udział w wojnie. Wszystko po to, by zadowolić aroganckich kupców pragnących wycisnąć więcej zysków z handlu, na którym i tak się już wzbogacili. Imperator miał czas na rozważenie za i przeciw. Okazał się zbyt leniwy i skąpy, by wypowiedzieć wojnę. Nie przewidział, że Doum zaatakuje mu raj. Riel nawet by się ucieszyła, że tak łatwo dał się zwieść, gdyby nie to, że ją i Tajena także wykorzystano i oszukano, a spisek doprowadził do wojny i śmierci. Imperatorze Izetalo Morazo, odezwała się, gdy się wyprostowała. Riel Lazuli, wycedził odsłaniając zęby. Masz świadomość, że na zewnątrz znajduje się armia Doum, która niszczy miasto i próbuje wtargnąć do mojego pałacu. Przytaknęła. Właśnie się dowiedziałam. A czy miałaś świadomość, że ten atak był planowany już od jakiegoś czasu? Pokręciła głową. Nie. Trudno mi w to uwierzyć. Nie zaglądałaś w ich umysły? Jak już mówiłam, podczas negocjacji obecni byli tylko Tajen i urzędnik. Nie wiedział, gdzie przebywają ceramicy. Tak samo jak ja nie wiedziałam, gdzie przebywa imperator.
Szukałaś ich?
Nie. Zawiodłabym w ten sposób ich zaufanie.
Jakie zaufanie?
Imperator wycelował w nią dłonią.
Nie byłaś w stanie przeczytać jego myśli i nie zajrzałaś w umysły ceramików. Co z ciebie za pożytek?
Riel wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze z płuc. Taki jak z każdego negocjatora, choć z tą przewagą, że Tajen Willmaker nie mógł czytać w moich myślach. Ramiona imperatora nieco opadły. Położył sobie dłoń na twarzy, a potem szybko ją odsunął.
W takim razie musisz dokonać wyboru, powiedział. Albo pomożesz mi bronić mojego świata, albo odejdziesz.
Riel zmusiła się, by spojrzeć mu w oczy. Jak już mówiłam, moje usługi nie obejmują zabijania.
W takim razie znikaj z mojego świata i nigdy nie wracaj.
Skinęła głową. Skoro takie jest życzenie imperatora, zapewniam, że w jak najlepszej wierze starałam się wynegocjować pokój między waszymi światami i żałuję, że mi się nie udało. Byłam przekonana, że ceramicy zamierzają dotrzymać umowy tak samo jak pan, imperatorze. Wpatrywał się w nią chłodno, w ogóle nie zamierzając przyjąć do wiadomości, że to nie ona zawiniła. Nigdy nie należał do władców wybaczających porażki. Zacisnęła usta i odwróciła się, by wyjść. Dwóch magów podążało za nią, gdy wracała do swoich rzemieślników i błagało ją o wsparcie. Nie mogła odpowiedzieć. Współczucie i żal zacisnęły jej gardło. Pomoc wiązałaby się z zabijaniem mieszkańców Doum. Murai zapragnęłoby zemsty na osłabionym Doum, co z kolei doprowadziłoby do następnych tragedii. Szybkie opanowanie pałacu przez napastników może zapobiec większemu rozlewowi krwi.
Albo i nie. Przypomniała sobie, jak Walhan jej wyznał, że nie zawsze jest w stanie przewidzieć rezultaty swoich ingerencji. Pokręciła głową.
Nie powinnam była się wtrącać. I nie wtrąciłabym się, gdyby nie Tajen.
Nie mamy szans z tym magiem, z tym Tajenem Willmakerem, orzekł jeden z magów.
To prawda, przyznała. Już miała powiedzieć, że Tajena tam nie ma, ale ugryzła się w język. Skoro obawiali się, że uczestniczy w najeździe, może szybciej się poddadzą i mniej ludzi zginie. Nie wierzę, że wsparł ten atak, ale nie mam pewności. Udam się do Doum i wszystkiego się dowiem.
Magowie wymienili spojrzenia, a potem szybko skierowali się ku frontowi pałacu, skąd dobiegał narastający hałas.
A jeśli jednak wrócił? A jeśli rzeczywiście za tym stoi?
Musiała się dowiedzieć. Odnalezienie go byłoby niebezpieczne. Dorównywał jej mocą, może więc wystarczyłaby mu pomoc niewielu magów, by ją pokonać. Wątpiłaby, któryś z tutejszych magów mógł odegrać rolę jej obrońcy. Ale przecież, zgodnie z naukami Tarryna, Nie zawsze zwyciężał najsilniejszy, lecz ten, kto jako pierwszy pobrał całą dostępną moc. Nie musiała też zbliżać się do Tajena. Mogła czytać w myślach mieszkańców Dome, póki nie znajdzie tego, który wie, jaka jest jego rola w tym konflikcie. I czy w ogóle jest w to zamieszany? Pokręciła głową. Niemożliwe. Nie zrobiłby tego. Tak naprawdę jednak nie miała pewności. Rzemieślnicy zebrali się wokół największego stołu w ich roboczej przestrzeni, a gdy się zbliżyła, wszyscy odwrócili się w jej stronę. Niewiele było przyjaznych twarzy. Zrozumiała, że to ją obwiniają za zaprzepaszczenie intratnego zlecenia w Murai i za narażenie ich życia poprzez rozpętanie tu tego konfliktu. Boulenie, powiedziała odnalazłszy mistrza. Ceramicy od dawna planowali ten atak, nawet jeszcze przed zrujnowaniem targowiska w Dome. Jeżeli chcecie, mogę pomóc wam przenieść się w bezpieczne miejsce. Boulen pokręcił głową. Potrafimy o siebie zadbać. Choć jej propozycja była kusząca, nie zawahał się. Mocno zacisnął usta. Nie zamierzamy już korzystać z twoich projektów. Kiwnęła głową. Rozumiem. Wszystkiego dobrego. I tyle. Co miała teraz zrobić? Ruszyła ku swoim komnatom, w myślach sporządzając listę rzeczy do spakowania lub pozostawienia. Od razu pomyślała o Timani, służącej, której pomogła. Nauczyła dziewczynę korzystać z magii, lecz Timani dysponowała zbyt małą mocą i nie obroniłaby się przed przeciętnym dołmiańskim magiem. Spojrzała na tkaninę wiszącą w wejściu. Materiał drgnął. Przyjrzała się dokładniej i wyłowiła gorączkową, powtarzającą się myśl. Zabierz mnie ze sobą, zabierz mnie ze sobą, zabierz mnie ze sobą. Riel odsunęła zasłonę. Muszę odejść z tego świata, poinformowała dziewczynę i przeszła za kotary. Możliwe, że nigdy nie wrócę, ale najpierw zabiorę cię do domu. Nie, Timani zadrżała. Znowu zostanę sprzedana do niewoli, weź mnie ze sobą. Mogłabym zabrać cię w jakieś inne miejsce? Nie, nie mam dokąd pójść. Nie do końca mówiła prawdę, ale Riel rozumiała dlaczego. Bez względu na to, dokąd by ją przeniosła, dziewczyna musiałaby zaczynać od zera w obcym miejscu, więc co za różnica, czy to miejsce znajdowałoby się w Murai, czy w innym świecie. A kto wie, ile straciła na wartości, skoro była jedyną służącą negocjatorki z innego świata, która nie zdołała odkryć planów inwazji Dome. Riel zabrała kilka rzeczy i swoje zapasy klejnotów, Timani zaś wydobyła zza kolumny wypchaną poszwę na poduszkę. Spakowałam twoją biżuterię i ubrania na zmianę. Dziękuję. Dziewczyna nie podała jej prowizorycznej torby. Patrzyła na Riel z wyczekiwaniem. Riel spojrzała na nią badawczo. A jeśli zmieni zdanie? Pewnie będę musiała sprowadzić ją tu z powrotem. Mogłabym to zrobić, gdyby zaszła taka potrzeba. To więcej niż byłabym w stanie zrobić dla sesji. Gdyby tylko mogła sprawdzić, czy jej służąca w nowym pałacu Reina żyje i jest bezpieczna, zrobiłaby to, ale przecież naraziłaby Kala na niebezpieczeństwo. Może tym razem mogłaby zapewnić komuś, kto jej służył, jakieś lepsze, a nie gorsze miejsce. A gdzie twoje rzeczy? Spytała ruchem głowy, wskazując poszewkę. Nie mam niczego cennego. Od frontu pałacu dobiegł huk, od którego aż zadrżała podłoga. Z miejsca, w którym kolumny stykały się ze sklepieniem, posypał się pył. Kątem oka Riel dostrzegła, że rzemieślnicy zniknęli. Gdzieś dalej służba kierowała się ku rzece, gdzie znajdowało się najbliższe wyjście z pałacu. Timani nie ruszyła się z miejsca i drżała ze strachu. Riel wyciągnęła rękę. Twarz dziewczyny rozpromieniała ze zdziwienia i ze zachwytu. Timani ujęła dłoń Riel i zamknęła oczy w wyczekiwaniu. Weź bardzo głęboki wdech, poinstruowała ją Riel. Między światami nie ma powietrza. Pierś Timani uniosła się. Riel zaczerpnęła magii na tyle, by przenieść się do Dome i z powrotem oraz by w razie ataku móc się obronić. Kusiło ją, by zebrać całą magię wokół pałacu i spowolnić inwazję, lecz się powstrzymała. Imperator nie chciał, żeby się wtrącała. Odepchnęła się od świata. W drodze do Dołum zastanawiała się, jak znaleźć Tajena. Domyśliła się, że magowie przybyli do Murai z Alby, było to bowiem miasto położone najbliżej Glemaru, więc odszukała ich szlaki. Tak jak się spodziewała, wiele ścieżek przecinało przestrzeń między światami. Podążyła jedną z nich i Alba zaczęła wyłaniać się pod nią z bieli. Ścieżka odchodziła w bok, nie biegła wprost do miasta, więc Riel zboczyła z niej i zanurkowała ku metropolii. Na zejście wybrała zacienioną, opustoszałą alejkę. Timani od razu nabrała powietrza. Kiedy odzyskała oddech, Riel rozejrzała się po otaczających ją umysłach w poszukiwaniu konkretnego imienia. Nie musiała szukać długo. Tajen Wheelmaker wróci, rozgniewa się. Szkoda, lubiłem go, ale to nie on dowodzi. Dowodzą ceramicy. I skoro uznali, że bezpieczniej dla nas będzie go wygnać, co zrobili z jego domem? Nie ma szans, by ponownie tu zamieszkał. Forrel zniszczył nawet jego koło. Szkoda. Ceramicy ostrzegli, że nikt nie ma prawa powiedzieć złego słowa tym, którzy dla niego pracowali, więc pewnie o kołach, którymi się zajmowali, też nic nie można powiedzieć. Nie. Oczami tych ludzi zobaczyła dymiące ruiny. Dom i warsztat Tajena. Westchnęła ze współczuciem i z ulgą. Tajen nie miał nic wspólnego z tą inwazją. Ale gdy wróci, na pewno będzie w szoku. Wszystko, co posiadał, spalili, a najpierw pewnie rozgrabili. Ludzie, których pokochał i którym starał się pomóc. Ludzie, którzy podle go wykorzystali. Muszę go ostrzec, pomyślała. Co oznaczało, że będzie musiała przeszkodzić mu w nauce przekształcania wzorców. Co zrobi, kiedy się o tym wszystkim dowie? Postanowi wrócić i spróbować powstrzymać tę wojnę. Przez to być może będzie musiał zacząć uczyć się przekształcania wzorców od nowa. Zastanawiała się, czy w ogóle mu o tym mówić, ale w końcu pokręciła głową. Decyzja należy do niego, nie do mnie. Czy wspomoże jego próby powstrzymania konfliktu? Zmarszczyła czoło. Co moglibyśmy zrobić, prócz zagrożenia, że ogołocimy oba światy z magii? Może Tajen coś wymyśli. Spojrzała na Timani. Weź kolejny wdech. Kiedy policzki dziewczyny wydeły się od wstrzymanego powietrza, Riel odepchnęła się od świata.